Mówi Paryż RFI, piątek, 27 lutego 2009 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euronet, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum Eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W tej chwili mówi Netanyahu nie, ale obiecuje również tak. Kryzys gospodarczy osiągnął szczyt, za którym mogą czaić się następne. Irlandia zorganizuje po raz drugi referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Nowatorski pomysł kompanii lotniczej Ryanair. Potrzebujesz w powietrzu, płać za toaletę. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Ciebie Livni mówi Netanyahu nie, ale obiecuje również tak. Szefowa izraelskiej centrowej Kadimy, pani Ciebie Livni, odrzuciła udział w koalicji rządowej pod przewodnictwem prawicowego Likudu Benjamina Netanyahu. Starałem się ze wszystkich sił, by doprowadzić do jedności, jako że jest ona ważna w obliczu wyzwań gospodarczych i w związku z niebezpieczeństwem, na które Izrael został wystawiony zarówno przed wyborami, jak i po nich. Obiecywałem działać na rzecz utworzenia rządu jedności narodowej i byłem skłonny poczynić daleko idące ustępstwa, powiedział premier Netanyahu po spotkaniu z Ciebie Livni. Netanyahu podkreślił, że Kadima, czyli partia pani Ciebie Livni, mogła otrzymać 2 spośród 3 najważniejszych ministerstw spraw zagranicznych, obrony lub finansów, ale nie powiedział on jednak, które ministerstwa Kadimie obiecywał. Z kolei pani Ciebie Livni stwierdziła po zakończeniu 1,5-godzinnego spotkania w Tel Awiwie, że nie doprowadziło ono do porozumienia w najważniejszych kwestiach. Powiedziała ona jednak, poprze rząd, który zostanie utworzony, jeśli zajdzie taka konieczność. Będziemy odpowiedzialną opozycją, a Kadima wesprze nowy gabinet w obliczu zagrożenia Izraela, jeśli zaistnieje taka potrzeba, oświadczyła Livni. Benjamin Netanyahu powtórzył, że nie jest możliwe powstanie rządu jedności narodowej z powodu uporu pani Ciebie Livni, jak się wyraził. Mówi Paryż RFI. W Paryżu odbywa się konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej dotycząca przyszłości instytucjonalnej Unii Europejskiej, wdrożenia przepisów traktatu lizbońskiego przez parlamenty narodowe oraz przyszłość Europy do roku 2030, na której Polska, oprócz pana Komorowskiego, reprezentuje marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Bronisław Komorowski powiedział dziennikarzom.
Ważna informacja, która padła na tego rodzaju spotkania, gdzie na ogół są składane takie różnego rodzaju deklaracje, są formułowane nadzieje. Ważna była informacja ze strony przewodniczącego Parlamentu Irlandzkiego, bo po raz pierwszy padła formalnie taka publiczne zapewnienie, że w październiku będzie powtórzone referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii, a to jak wiadomo może mieć ogromne znaczenie dla wejścia w życie traktatu lizbońskiego, na którym Polsce zależy. Że ze względu na to, że nasz kraj jest zainteresowany pogłębieniem procesu integracji europejskiej w sposób szczególny, bo nas interesuje zarówno pogłębienie poprzez wspólną politykę zagraniczną, jak i wspólną politykę bezpieczeństwa energetycznego. A to może wynikać z traktatu lizbońskiego. Podpisanie, czy zwycięski, dobry wynik referendum irlandzkiego ponadto otwiera drogę do zakończenia procedury ratyfikacyjnej w Polsce, bo z przykrością trzeba stwierdzić, że straciliśmy szansę na zaprezentowanie naszego kraju jako jednego z liderów postępu procesu integracji europejskiej ze względu na opieszałość w zakończeniu procedur ratyfikacyjnych. Parlament ma tu czyste sumienie w trybie bardzo szybkim. Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. No ale dzisiaj wszyscy w Europie pytają, dlaczego Polska nie zakończyła ratyfikacji. Jesteśmy traktowani trochę tak samo jak Irlandczycy czy Czesi. Już o Niemcach nikt nie wspomina, bo tam też jest przecież pewien problem. Ale o Polsce wiedzą wszyscy i szansa na to, że pan prezydent wykona swoją publiczną zapowiedź, że podpisze w wyniku dobrego wyniku referendum w Irlandii, no jest bliższa, więc to też powinno nas cieszyć.
Mówi Paryż Refim, kryzys gospodarczy osiągnął szczyt, za którym mogą czaić się następne. Kryzys sięgnął paroksyzmu, stwierdza AFP, sypiąc garściami informacje o astronomicznych stratach ogłoszonych przez szereg światowych banków i rekordowym deficycie General Motors oraz o gwałtownym wzroście bezrobocia w licznych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy lub Francja. W czwartek, w przekonaniu, że najgorsze już częściowo za nami, europejskie i azjatyckie giełdy zblazowane, jak pisze agencja, poszły w górę, dziś jednak indeksy znów zniżkują. Amerykański gigant samochodowy General Motors poniósł w 2008 roku straty sięgające 31 miliardów dolarów po deficycie w roku poprzednim przekraczającym 43 miliardy. Wyniki są jeszcze gorsze niż spodziewali się eksperci. W Niemczech, gdzie w lutym przybyło 63 tysiące bezrobotnych, manifestowało w Rieselhain wiele tysięcy pracowników Opla z żądaniem separacji od macierzy. Na wielu transparentach widniało hasło Yes We Can, ale bez General Motors. Podobne akcje przewidziane były w innych europejskich filiach amerykańskiej firmy, między innymi w Gliwicach, gdzie związkowcy zakładów Opla zaapelowali do rządu o wsparcie firmy, oceniając wartość koniecznych gwarancji finansowych na 500 milionów euro. Royal Bank of Scotland przyznał się w czwartek do największych strat poniesionych kiedykolwiek przez firmę brytyjską. 24,1 miliardów funtów, czyli 27 miliardów euro. Bank of Scotland zamierza sprzedać większość swych aktywów i skoncentrować się na działalności lokalnej. Giełdy przyklasnęły jednak decyzji rządu Gordona Browna, który zapowiedział objęcie swymi gwarancjami toksycznych aktywów bankowych o łącznej wartości 500 miliardów funtów, obiecując pokrycie ewentualnych strat w 90%. Ciężkie straty ogłosiły też inne banki. Francuski Natixis 2,8 miliarda euro, francusko-belgijska Dexia ponad 3,3 miliarda. Listy to nie wyczerpuje. W tym kontekście we Francji nastąpiła oficjalizacja fuzji dwóch rozbudowanych mutualistycznych sieci bankowych, Banque Populaire i Caisse d'Epargne, które ujawniły notabene pierwsze w latach powojennych straty, z czego powstać ma drugi co do wielkości bank w kraju. Na jego czele stanął ostatecznie François Perol, dotychczasowy szef gabinetu prezydenta Sarkoziego, mimo że ta nominacja z łaski księcia wzbudziła ostrą polemikę i wątpliwości nawet w łonie rządzącej prawicy. Przewodniczący tzw. komisji deontologów w wywiadzie dla Le Monde krytykuje zresztą Pałac Elizejski, przestrzegając nawet przed ryzykiem sankcji prawnych. Łotwa stoi na skraju bankructwa, przestrzegał nowy premier Valdis Dombrovskis po uzyskaniu nominacji z rąk prezydenta Valdisa Zatlersa. Był minister finansów, a do tej pory europoseł Dombrovskis uprzedził, że jeżeli do końca marca nie zostanie skorygowany budżet, a chodzi zwłaszcza o załatanie dziury rzędu miliarda euro, to Łotwa nie dostanie żadnej pomocy międzynarodowej, która jest nieodzowna. Łotwa, która była prymusem pod względem stopy wzrostu, sięgającej 12% w 2006 roku, okazała się pierwszym krajem europejskim, którym kryzys doprowadził do upadku rządzącej koalicji. Sympatyczny ten rozdział zakończmy wyjątkowo sympatyczną informacją, która sama w sobie jest mottem do obecnego kryzysu. Zbankrutowała oto nowojorska firma konsultingowo-finansowa Trinsum Group, której właścicielem jest laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1997 roku Robert Merton. Mówi Paryż RFI.
Biskup Williamson nadal powinien mieć się na baczności, gdyż jego przeprosiny nie odpowiadają wymaganiom Watykanu. Jak twierdzi tamtejszy rzecznik prasowy, wycofanie się biskupa zgłoszonych przezeń tez negacjonistycznych ma mieć charakter jednoznaczny i publiczny. Rzecznik Watykanu Federico Lombardi podkreślił, że list z przeprosinami Richarda Williamsona nie wydaje się przestrzegać warunków nałożonych na niego przez papieża 4 lutego bieżącego roku. W warunkach tych stoi jasno postawione, że biskup powinien się jednoznacznie i publicznie zdystansować do ogłoszonego przez siebie stanowiska dotyczącego zagłady. Przybyły we czwartek do Londynu z Argentyny, gdzie został uznany za osobę niechcianą, biskup Williamson poprosił wobec Boga o przebaczenie wszystkich tych, których zranił swoimi deklaracjami. Nie wymienił jednak ani Shoah, ani Żydów. W jego sprawie wypowiedziała się również w piątek Komisja Europejska. Propagowanie tez negacjonistycznych w wielu krajach europejskich stanowi przestępstwo. Biskup Williamson powinien zatem uważać na to, co mówi, choć wolno mu swobodnie przemieszczać się na terytorium Unii Europejskiej.
Mówi Paryż Refi, w masowych grobach na terenie koszar sił ochrony pogranicza w Bangladeszu znaleziono zwłoki co najmniej 40 oficerów. Ciała są okrutnie pokaleczone, niektóre rozczłonkowane. Szczątki w oficerskich ubraniach odnalazły wojska rządowe, które zdobyły koszary, w których zamknęli się zbuntowani żołnierze z oddziałów ochrony pogranicza, czyli Bangladesh Rifle. W środę żołnierze oddziałów ochrony pogranicza zbuntowali się przeciwko niskim płacom i zaczęli strzelać do swoich oficerów. Najprawdopodobniej to właśnie zbuntowane oddziały popełniły te zbrodnie. W Bangladeszu napięcie nie maleje i trwają walki. Według AFP bunty jednostek pograniczników wybuchają w kolejnych miejscowościach. Sytuacja w stolicy Bangladeszu, Dace, wydawała się w połowie tygodnia opanowana, ale zbuntowani milicjanci i Bangladesh Rifle nadal nie złożyli broni, mimo zaakceptowania proponowanej przez rząd amnestii. Zabarykadowali się oni na terenie swych własnych koszar wraz z rodzinami, kobietami i dziećmi. Po szturmie oddziału rządowych poddali się. Poza stolicą Bangladeszu trwają nadal walki w co najmniej 12 miejscowościach: Feni, Teknaf, Satkania, Sylhet, Dijanpur i Nagon. Bunt w Bangladeszu rozprzestrzenia się i stanowi poważne zagrożenie dla nowego rządu premier Hasiny Rahman. Mówi Paryż RFI. Największy bank francuski BNP Paribas, który jako jeden z nielicznych banków francuskich zarobił w roku 2008, a nie stracił. Zyski banku wyniosły 3 miliardy euro, były dwa razy mniejsze niż w roku 2007. Ale jednak, otóż BNP Paribas dotknęła awaria komputerów. Bank omyłkowo przelewał klientom więcej pieniędzy niż powinien. Blisko 600 tysięcy operacji bankowych zostało pomnożonych dwukrotnie, a nawet trzykrotnie na dziesiątkach tysięcy kont. Bank ogłosił, że wycofa błędne operacje w ciągu 48 godzin. Klienci nie poniosą oczywiście konsekwencji tego błędu, poinformował bank BNP Paribas. Również ci, którzy przez anulowanie zapisów będą mieli debet, nie będą musieli płacić kar. Bank nie chciał ujawnić, jaka była łączna suma pieniędzy, które zmieniły właściciela. Nie podał też przyczyn awarii. Mówi Paryż RFI. Nowatorski pomysł kompanii lotniczej Ryanair. Potrzebujesz powietrzu? Płać za toaletę. Irlandzkie linie lotnicze Ryanair, największy w Europie tani przewoźnik, zamierzają pobierać opłaty za korzystanie z toalet w samolotach, poinformował prezes tej linii Michael O'Leary. O'Leary powiedział telewizji BBC, że pomysł pobierania opłat był rozważany już w przeszłości, a teraz powrócił. Być może przy drzwiach toalet zostaną umieszczone automaty umożliwiające wejście do przybytku po wrzuceniu równowartości funta. Ocenił on, że nie będzie to utrudnieniem dla pasażerów podróżujących bez gotówki. Nie sądzę, by kiedykolwiek w historii ktoś wszedł na pokład samolotu Ryanair nie mając przy sobie funta, zaznaczył prezes. Dodał on również, ale i nie wyjaśnił, czy pasażerowie bez grosza, ale za to z pełnym pęcherzem będą karani za ulżenie swej potrzeby poza toaletą, która będzie płatna. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Błoński, Piotr Rosochowicz.
Europie Wschodniej grozi bankructwo, straszy ekonomiczny dziennik Ryzyko. Mobilizacja na ratunek banków w Europie Wschodniej, dopowiada również na pierwszej stronie Le Figaro, który jednak znacznie większą czcionką głosi, że Sarkozy domaga się europejskiego planu wsparcia dla przemysłu samochodowego. Prócz tego prasa paryska wiele miejsca poświęca emocjom, jakie budzi kolejna wielka reforma podejmowana przez Sarkozy'ego, reforma mapy samorządów terytorialnych, po publikacji jej projektu autorstwa byłego premiera Balladur. Jaka szkoda, wykrzykuje felietonista Libération Didier Pourquerie. Reforma francuskiego samorządowego przekładańcza wyglądała sensownie i nowocześnie. Tymczasem raz jeszcze sposób jej wprowadzania budzi mnóstwo wątpliwości. Jesteśmy po uszy zanurzeni w Sarkozie. Prezydent decyduje, powołuje się komisję, która pichci w stolicy raport dokładnie odpowiadający jego woli, po czym przechodzi się do wykonania. Ot bonapartyzm Sarkozy'ego. Nie tylko lewicowe dzienniki mają tego typu wątpliwości. To u Sarkozy'ego istna mania, pisze w Le Figaro Paul-Henri de Lambert, by tak wybiegać naprzeciw problemom. Oto gospodarka światowa pogrąża się w największym od 80 lat kryzysie, a jemu nie wystarcza, by się z nim zmagać, i do głównej batalii dodaje potyczkę o samorządowy przekładaniec. Tu wyjaśniam, że francuski przekładaniec to 20 regionów, setka departamentów i 36 tysięcy gmin, z których część utworzyła, grupując się po kilka czy kilkanaście, twory pośrednie, a każdy z tych szczebli ma swój samorząd. Ponadto wszyscy wiedzą, że wszystkie samorządy regionalne, te, które mają największe uprawnienia i budżety, są w rękach lewicy. Felietonista jest więc sceptyczny. Wobec oporów, jakie budzi ta reforma, czytamy, ożywiająca wszelkie formy patriotyzmu lokalnego i kwestionująca za stałe lokalne interesy, pewnie znowu skończy się na rozwiązaniach połowicznych. Emocje związane z niepokojami bankowymi w Europie Środkowej i Wschodniej, wliczając do niej Rosję i Ukrainę, nie wynikają z altruizmu, lecz z faktu, że wielkie zachodnioeuropejskie banki są tam zaangażowane na sumę około 1500 miliardów dolarów, zauważa w Le Figaro Jean-Pierre Robin. Nie on jeden. Premier Czech Mirek Topolanek przestrzega przed pozostawieniem własnemu losowi unijnych krajów środkowej i wschodniej Europy, gdzie to zaangażowanie przekracza 1000 miliardów, gdyż załamanie ich systemu bankowego pociągnęłoby za sobą również katastrofę banków zachodnich. Bo też, jak głosi tytuł głównego z serii artykułów poświęconych tej kwestii w Lizyku, kraje wschodu obawiają się europejskiego egoizmu. Dlatego niedzielny szczyt w Brukseli zasługuje na miano kryzysowego. Komisja Europejska stara się wprawdzie nie podkreślać wyjątkowego charakteru tego spotkania, ale napięcie jest odczuwalne od czasu ostrej wymiany deklaracji między premierem Topolankiem a prezydentem Sarkozym. A zagrożenie dla gospodarek Europy Wschodniej staje się co dzień bardziej widoczne. Dla zachodnich finansistów i bankowców, a w konsekwencji dla prasy ekonomicznej, Europa Wschodnia, włącznie z Rosją i Ukrainą, wydaje się być wciąż osobnym i jednolitym regionem. Dlatego w całej tej serii artykułów najwięcej mówi się o Ukrainie, Białorusi i Rosji, a z rozpędu o Węgrzech, Rumunii, Łotwie i Estonii oraz Chorwacji i Serbii, czyli krajach, które korzystają lub skorzystać mają z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O tych negocjacjach rozpisuje się Le Zico, podczas gdy Le Figaro na swych stronach łososiowych opisuje zarysy planu ratunkowego przygotowywanego przez EBOR, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, i publikuje wywiad z jego nowym prezesem Tomasem Mirowem. Szerzej o tym w Kronice Ekonomicznej.
RFI Paryż.
Jak czytamy w komentarzu redakcyjnym Le Monde, w 10 lat po zakończeniu wojny w Kosowie, ogłoszony w czwartek przez Międzynarodowy Trybunał Haski do spraw zbrodni ludobójstwa w byłej Jugosławii wyrok ma wymiar historyczny. Po raz pierwszy w sposób jasny i wyraźny całkowitą odpowiedzialnością za ten konflikt obarcza się reżim byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloševića. Wszyscy miłujący pokój doskonale o tym wiedzieli, ale teraz uznane to zostało przez niezależny międzynarodowy wymiar sprawiedliwości i na zawsze wyryte na tablicach prawa. Pomimo tego, że w Belgradzie nie wszyscy się z tym wyrokiem zgadzają. Serbska Partia Socjalistyczna, na przykład współuczestnicząca obecnie w rządach w Serbii, wydała komunikat mówiący, że wyrok ten jest niesprawiedliwy wobec kraju, który przecież tylko bronił swego terytorium. Haski Trybunał tę obronę własnego terytorium trochę inaczej nazywa. Było to, jego zdaniem, przedsięwzięcie o charakterze kryminalnym, mające za zadanie etniczną modyfikację Kosowa zamieszkanego w 90% przez Albańczyków. Albo jeszcze inaczej, skierowana przeciwko albańskiej ludności Kosowa, prowadzona przez władze serbskie, zakrojona na szeroką skalę kampania systematycznego terroru, polegająca na morderstwach, niszczeniu własności prywatnej, kradzieży i przemocy seksualnej. Serbowie dokonali deportacji co najmniej 700 tysięcy osób. Są to zatem w wyraźny sposób czyny skierowane przeciwko ludzkości. I za to właśnie 5 wysoko kiedyś postawionych serbskich wojskowych działaczy politycznych skazanych zostało w Hadze w czwartek na kary od 15 do 25 lat więzienia. Czwartkowy werdykt Haskiego Trybunału usprawiedliwia interwencję NATO w Serbii z 1999 roku. Choć była ona nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, gdyż rozpoczęta była bez zielonego światła ze strony ONZ, to była ona legalna z punktu widzenia haskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż dokonana została w celu wstrzymania wspomnianych zbrodni. Wyrok z Hagi jest pośmiertnym wyrokiem dla bałkańskiego rzeźnika i piromana Miloševića, który w celi w Hadze nie doczekał się go i zmarł 3 lata temu przed zakończeniem procesu. Jest w tym wyroku jednak coś niepokojącego. Uniewinnienie byłego prezydenta Milana Milutinowicza. Był on oczywiście tylko marionetką, której sznurki pociągał Milošević, ale brał on przecież udział w zebraniach przygotowujących zbrodnie w Kosowie. Miał i de facto, i de jure nadzór nad serbską policją. Jego uwolnienie na pewno będzie użyte w Belgradzie przez tych wszystkich, którzy odmawiają pochylenia głowy nad ciemnymi latami, gdy w Belgradzie rządził Milošević. Kończy artykuł wstępny Le Monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Urocza Lampedusa, maleńka wyspa położona na Morzu Śródziemnym między Sycylią a Tunezją, jest od początku roku teatrem gwałtownych protestów. Mieszkańcy wyspy nie chcą, by stała się ona jednym wielkim więzieniem. Protestują przeciwko restrykcyjnej polityce włoskiego rządu i sprzeciwiają się otwarciu ośrodka dla nielegalnych imigrantów. Na wyspie przebywała wysłanniczka specjalna RFI Heike Schmidt. Lampedusa jest pierwszym etapem na ziemi europejskiej dla kandydatów na imigrantów. Afrykańczycy przybywają tu na łodziach z odległej o zaledwie 130 kilometrów Tunezji lub Libii. Od 1500 do 2500 dolarów to cena za miejsce na takiej łodzi. Dawniej Lampedusa była etapem kilkudniowym. Imigranci byli potem przewożeni na kontynent. Teraz to się zmieniło. W nowo otwartym Centrum Identyfikacji i Wydaleń przebywają do momentu, aż władze zadecydują o ich wyrzuceniu z kraju. Niegdysiejszy raj dla turystów, Lampedusa, zamieniła się w piekło pod gołym niebem. W centrum miasteczka, przed gmachem merostwa, wszędzie pełno napisów i transparentów. To już nie protest, lecz jawny bunt przeciwko decyzji ministra spraw wewnętrznych, mówi politolog Omeya Sedik z Federacji Tunezyjczyków na rzecz obywatelstwa po obu stronach granicy. Dekret rządowy pozwala na przetrzymywanie nielegalnych imigrantów w ośrodku do półtora roku. Niedawno kandydaci do wydalenia starli się z policją. Część budynków uległa spaleniu, 50 osób zostało rannych, 14 hospitalizowano. Tak imigranci, jak i mieszkańcy wyspy czują się zakładnikami rządu włoskiego w walce z nielegalną imigracją. Jak w czasach, gdy Lampedusa była kolonią karną, ubolewa miejscowy artysta Pino. Tamte czasy pamiętają tylko najstarsi rybacy. Nie tylko ośrodek dla imigrantów jest zmorą dla mieszkańców. Również patrolujące plaży i wybrzeża, helikoptery policyjne, oddziały karabinierów i żołnierzy. Mer Lampedusy, Dino de Rubeis, oskarża rząd o działania ksenofobiczne i stworzenie tragicznych warunków pobytu nielegalnym imigrantom. Nie chodzi bowiem jedynie o turystykę i interesy. Ludzie są oburzeni nieludzkim traktowaniem Afrykańczyków. Mają świadomość, że wielu z nich utonęło w drodze do europejskich wybrzeży. Mer de Rubeis przypomina o kilku próbach samobójczych wśród zatrzymanych. To więzienie zabiera im resztki nadziei, mówi. Wydalenie ich do Tunezji, skąd uciekli, to dla nich wyrok śmierci. Mieszkańcy Lampedusy wzywają na pomoc instancje europejskie, gdyż ich zdaniem rząd włoski ma tylko jedną odpowiedź na problem imigracji – przysyła policjantów. W ubiegłym tygodniu Rada Europy zorganizowała kolokwium na temat przymusowych powrotów imigrantów do kraju ich pochodzenia. Kolokwium komentuje przewodniczący francuskiego Czerwonego Krzyża Jean-François Mattei.
Wszystkie problemy związane z imigracją są bardzo trudne. Każdy przypadek jest osobny. Zwróciliśmy zwłaszcza uwagę na problem osób nieletnich, pozbawionych opieki rodziców i problem wydaleń. Można towarzyszyć imigrantom w drodze powrotnej, ale nie wiemy, co ich czeka po wylądowaniu. Szukamy rozwiązań bardziej ludzkich, takich, które pozwoliłyby śledzić ich późniejszą sytuację. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ze względu na sieć organizacji na całym świecie, miałby tutaj coś do powiedzenia. Organizacja kraju, który wprowadza imigranta na pokład samolotu, musi ściśle współpracować z organizacją kraju, który go przyjmuje.
W ośrodku dla imigrantów panuje atmosfera bliska rewolty. Przebywa tam 1800 osób, chociaż miejsc jest 850. Ludzie śpią pod gołym niebem albo po 30-40 osób w sali. Wysoki Komisariat Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców bije na alarm, obawiając się katastrofy humanitarnej. Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy!
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Prezes Eboru Tomasz Mirow porzuca powściągliwość bankowca i nie przebiera w słowach, mówiąc w wywiadzie dla Le Figaro o pilnej konieczności wsparcia systemu bankowego w krajach Europy Wschodniej, aby uchronić go od bankructwa. To kwestia tygodni, mówi. Istnieje rzeczywiste ryzyko załamania kredytu, tak zwanego credit crunch, czyli dalece niewystarczającej zdolności finansowania przedsiębiorstw, konsumpcji ludności i handlu zagranicznego. W prasie ekonomicznej mnożą się mapki i wykresy obrazujące rozmiar recesji w większości krajów Europy Wschodniej, a także zaangażowanie banków zachodnich w tych krajach, oceniane przez różne źródła na 1000 do 1600 miliardów dolarów. Zachodnie banki kontrolują tam znaczną część sektora bankowego, a wartość dzierżonych przez nie aktywów odpowiada wielkością od 12% produktu krajowego brutto w Rosji, po 49% w Polsce i aż 146% w Estonii. Chodzi głównie o tuzin banków, z których najbardziej zaangażowane są dwa austriackie i jeden niemiecki. Jak wiadomo, banki te zaczęły wycofywać swe aktywa, stąd przejściowa, miejmy nadzieję, panika na tamtejszych rynkach i gwałtowny spadek miejscowych walut z wszystkimi dramatycznymi konsekwencjami dla gospodarki. Szef Eboru zastrzega jednak, że wycofywanie kapitałów nie przybrało jak dotąd charakteru epidemii. Ograniczone natomiast zostało udzielanie kredytów, a ich ceny wzrosły. Tomasz Mirow nie zaprzecza, że potrzeby dofinansowania banków w tym regionie sięgają od 150 do 200 miliardów dolarów. Wyjaśnia on również, że plan Eboru ma na celu wsparcie banków, a nie państw. Ochrona banków ma fundamentalne znaczenie, mówi, gdyż upadek wielkiego banku może zaważyć na całej gospodarce. Przykładem choćby bankructwo Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych. Ale warunkiem powodzenia planu pomocy jest wprowadzenie przez banki surowszych zasad gospodarowania, w szczególności pilnowanie ostrożnych proporcji między wielkością środków własnych a zadłużeniem. Tak uczyniła Polska, mówi Tomasz Mirow, i dzięki temu radzi sobie obecnie lepiej od sąsiadów. Uczyniła to również Turcja, dodaje. Czy należy przyspieszyć wchodzenie kolejnych państw do strefy euro? Pyta dziennikarka Alexandrine Bouillet. Nie, brzmi odpowiedź. Nie należy zmieniać kryteriów, gdyż zaszkodziłoby to zaufaniu do euro. Natomiast dla stabilizacji korzystne byłoby ustanowienie ściślejszego kalendarza przechodzenia na euro, tym bardziej, że, tu znowu cytat, większość krajów Europy Środkowej, w szczególności Polska i Czechy, mają uporządkowane finanse publiczne, stosunkowo niewielki deficyt, a zadłużenie mniejsze niż wiele krajów strefy euro. Wreszcie Tomasz Mirow tłumaczy, że koncepcja rozpisania wielkiej pożyczki w strefie euro na rzecz pomocy dla wschodnich członków Unii powinna być rozważana przez szefów państw i rządów, ale nie zastąpiłoby to inicjatywy Eboru, gdyż dzięki takiej pożyczce refinansowano by państwa, a nie banki. Podobnie nie uważa on, by trafny był pomysł powołania rodzaju Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego poprzez podniesienie do 25 miliardów zasobów Funduszu Stabilizacyjnego. Według Mirowa zwiększyłoby to niepotrzebnie zadłużenie państw zachodnich, które i bez tego jest nadmierne. Państwa zachodnie, tu jeszcze jeden cytat, lepiej przysłużą się swym wschodnim sąsiadom, przyczyniając się do odrodzenia ich przemysłu. Tu ostrożny bankowiec pozwala sobie na dyskretną krytykę protekcjonistycznych zapędów niektórych z tych zachodnich państw.
kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Nic lepiej nie przyczynia się do rozreklamowania filmu, książki czy wydarzenia kulturalnego niż polemika na ich temat. I Dani Boon w sposób zupełnie niezamierzony rozreklamował 34. ceremonię przyznania Cezarów, czyli francuskich nagród filmowych. Autor Dalej niż na północy, filmu, który widziało ponad 20 milionów widzów, ogromnie rozczarowany faktem, że jego obraz otrzymał tylko jedną nominację za scenariusz, postanowił zbojkotować dzisiejszy uroczysty wieczór w Teatrze du Châtelet i zapowiedział, że gotów jest walczyć o Cezary w 2010 roku, jeśli ustanowiona zostanie wreszcie nagroda dla najlepszej komedii. Pomysł Dani Boona nie jest nowy. Już w 1984 roku Coluche, odbierając Cezara dla najlepszego aktora za swą rolę w Ciao Pantin, zauważył, że francuskie kino żyje z komedii, ale wynagradza dramaty. Spór między zwolennikami kina popularnego, regularnie pomijanego w werdyktach filmowych jury, a obrońcami filmów autorskich, które zgarniają wszystkie możliwe nagrody, trwa od bardzo dawna. Tym razem jednak krzyk został, jak się wydaje, usłyszany, ponieważ przewodniczący Akademii Cezarów Alain Terzian obiecał pójść za sugestią Boona i przedstawić swej radzie administracyjnej propozycję powołania do życia nowego Cezara, wynagradzającego tym razem komedię. Dani Boon ma też wiele innych powodów do satysfakcji. Jako aktor, scenarzysta, reżyser i współproducent najbardziej kasowego francuskiego filmu nakręconego po wojnie zarobił jak dotąd 26 milionów euro. Całość dochodów przyniesionych przez Dalej niż na północy oceniana jest na 150 milionów. Francuski rekordzista bije na głowę Brada Pitta, Toma Cruise'a, którzy zarabiają od 13 do 20 milionów euro za film, a także swych francuskich kolegów Gérarda Depardieu, Daniela Auteuil i Vincenta Cassela. Dani Boon został poza tym laureatem honorowego Cezara przyznawanego przez widzów, którzy wzięli udział w sondażu popularnego dziennika Le Parisien. Nagrody pocieszenia są więc godne uwagi. I jeśli dojdzie do nich Cezar za scenariusz, bilans nie będzie taki zły, bo jak wiadomo, nie ma dobrego filmu bez dobrego scenariusza.
Vous avez passé une commande?
Non, 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 non.
Mais si, si, ça fera un exercice pratique.
Ah oui, oui, j'ai besoin du chaque de dents.
Chaque de dents, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, allez-y, monsieur le directeur, n'ayez pas peur.
Bon. Garçon!
Bonsoir.
Bonsoir, Bilout!
Ah!
Mais avec l'équipe de Le Poste, on voudrait...
Elles voudront.
On voudrait à recommander la même cause. S'il vous plaît, hein?
Excusez-moi, je ne suis pas Chimie, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris.
Jest jednocześnie prawdą, że w kinematografii francuskiej, z wyjątkiem epoki Henri Jansona i Michela Audiarda, fach scenarzysty nie cieszy się szczególną estymą. Tylko 2% pieniędzy inwestowanych we francuskie filmy przeznacza się dla autorów scenariuszy, 5 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych. We Francji ciągle obowiązuje kult wszechpotężnego reżysera, który sprawia, że scenarzyści chętniej współpracują z telewizją niż z filmem. W pracy nad filmami telewizyjnymi mają oni co prawda mniej wolności, nie zawsze są dobrze traktowani, ale przynajmniej mają zajęcie. Środowiska filmowe próbują od pewnego czasu podnieść rangę pracy scenarzysty. Organizują regularnie konkursy, na które napływa coraz więcej ciekawych tekstów. Coraz liczniejszą publikę ma także Festiwal Scenarzystów w La Ciotat, stworzony w 1998 roku. W jedno zlały się 2 związki zawodowe scenarzystów, liczące każde po 400 członków. Pomoc przyszła także z Ministerstwa Kultury, które zaproponowało podwojenie pomocy świadczonej autorom scenariuszy i dialogów przez Krajowy Ośrodek Kinematografii. Regułą zaczyna się stawać współpraca reżysera ze scenarzystą. Wiele scenariuszy powstaje w tandemie. Tak właśnie pracują najpopularniejsi w tej chwili francuscy scenarzyści Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri. Oboje są również aktorami, a ponieważ Agnès Jaoui zaczęła się zajmować także reżyserią, można się spodziewać, że w szybkim tempie staną się całkowicie samowystarczalni, potwierdzając przy okazji tezę mówiącą, że kino jest sztuką zbiorową.
Le Nord?
Non. À Lyon?
Pas à Lyon, dans le Nord.
Mais dis pas qu'il m'en va à Paris.
Pas à Paris.
Donc je suis en train de regarder Canary sur mer et les appareils fabuleux. Pas traîné pour visiter, hein?
Ah, surtout, on n'y va plus.
C'est pas possible.
Mais attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant.
Où ça?
Où ça? À Berg.
Dur.
Et il fait très froid.
Oh. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. chez le Nord.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers.
Vous êtes arrivé à destination.
Bienvenue, monsieur le directeur.
Monsieur Bayonne ? Vous avez reconnu à votre plaque 13. Ici, c'est 59. Vous avez essayé d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez nerveux. Mais ça va, j'ai rien.
Votre mâchoire, vous êtes baissé, là ?
Hein ?
Vous avez mal quand vous parlez, là, non ?
Quoi ?
Votre mâchoire, ça va, là ?
Non, j'ai rien, Adjus.
Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très, très particulière. Hein.
Parce que je vais...
Post-scriptum. Stefan Rieger.
Chciejstwo i żądze, rozsądek i emocje, dalekowzroczność i egoizm. Najbardziej zapewne uderza w obecnym kryzysie, jak zauważa eseista Jean-Claude Guibaud, ów dualizm dyskursu graniczący ze schizofrenią. Antropolog Gregory Bateson nazywał to podwójnym przymusem lub paradoksalnym klinczem, czyli double bind. Z jednej strony wiemy, że rozwój ma granice, a są to granice wytrzymałości planety. Z drugiej strony wszyscy chcą napędzać konsumpcję i ożywiać gospodarkę na kredyt, starannie przemilczając fakt, że dług za to pobudzanie wzrostu spłacać będą nasze dzieci. Rozdwojenie jaźni właściwe jest wielkim kryzysom systemowym. W fazie przejściowej, gdy wszelkie pewniki ulegają zawieszeniu, tkwimy wciąż jedną nogą w skompromitowanej przeszłości, a drugą staramy się dopiero namacać z trwogą, nadzieją lub chciejstwem niepewny grunt przyszłości. W rozkroku zaś niewygodnie. Słyszymy zewsząd paradoksalne, wzajem sprzeczne wezwania. Jedni każą nam samoograniczać się, oszczędzać wodę i energię, dbać o planetę i atmosferę, nie truć i nie zaśmiecać, przesiąść się z samochodu na rower, spożywać z umiarem, niczego nie trwonić. Inni, a często ci sami, bombardują nas prikazami z dekalogu dotychczasowego społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym pierwszym przykazaniem jest: nie będziesz miał innych bogów poza złotym cielcem, drugim łapczywość i żądza, trzecim rozrzutność, czwartym beztroska, czyli po nas potop, a piątym nie zabijaj wzrostu, ograniczając konsumpcję. Jest nawet gorzej, skoro z medialnej ambony współcześni kapłani, ekonomiści, politycy czy dziennikarze wzywają nas na co dzień do mieszania porządków szczęścia i domniemanej prosperity, powołując się nieustannie na wskazania rzekomego barometru szczęśliwości, wskaźnika morale Francuzów, Polaków, Niemców i tak dalej, którego podstawową miarą jest apetyt na zakupy. Nawet najgłupszy psycholog powie, że jest dokładnie odwrotnie. Kompulsywność zakupów i konsumpcji jest wprost proporcjonalna do frustracji starannie podtrzymywanej przez magię marketingu, którego główną misją jest kreowanie ex nihilo pożądania, czyli pragnienia tego, co nowe, zbyteczne i tym bardziej nieodzowne, oraz zawiści wobec tych, co mają, gdy ja jeszcze nie mam. Prosiłbym zatem współczesnych kapłanów, jeśli właśnie to im się kojarzy z morale, by poczytali trochę Spinozę. Double bind, czyli paradoksalny klincz, nie jest wyłącznie figurą retoryczną. Przekłada się na sprzeczność rzeczywistą, niemożność pojednania ognia z wodą. Przepowiadali to już pół wieku temu Iwan Ilicz, Jacques Ellul, czy nieco później André Gorz, wskazujący na absolutną sprzeczność między teologią wzrostu i histerią konsumeryzmu, a imperatywami ograniczonego ekosystemu, w jakim żyjemy. Największą ułomnością ludzkiego rodu jest niezdolność do zrozumienia funkcji wykładniczej. Pisał fizyk Albert Bartlett, zaś ekonomista Kenneth Boulding zredukował to do perfidnego wniosku, że każdy, kto wierzy w możliwość wykładniczego wzrostu w skończonym świecie, jest albo szaleńcem, albo ekonomistą. Warto sobie uświadomić, że reprodukcja w postępie geometrycznym to imperatyw kategoryczny genotypu każdego z żywych organizmów gdyby nie nożyce naturalnej selekcji, pod przymusem ograniczonych zasobów środowiska przydzielającego każdej z istot ekologiczną niszę, w której statystycznie może przeżyć, dowolny gatunek, bakterie, dinozaury, chwasty, glony albo pluskwy, rozrastałby się wykładniczo, by skolonizować błyskawicznie cały ekosystem, a wkrótce i kosmos. Znacie w końcu przypowieść o szachownicy, na której każdym polu jest zdwojona ilość ziarnek zboża i po kilkudziesięciu krokach okazuje się, że zabraknie atomów we wszechświecie, by zliczyć zawartość spichlerza. Drugim parametrem stanu aktualnej schizofrenii, poza nieznajomością funkcji wykładniczej, jest rozdwojenie jaźni względem czasu. Lewica i prawica, postępowcy i konserwatyści, mówi znany hiszpański filozof Daniel Innerarity, o nazwisku zaiste pięknym, gdyż znaczy wewnętrzna rzadkość, trzymają się fałszywej opozycji ruch i bezruch, zamiast przemyśleć prawdziwą alternatywę, ruch ku przyszłości czy ruch donikąd. Ten ostatni, jak to określa Innerarity, to pochodna imperializmu czasu teraźniejszego, właściwego Zachodowi, nawet jeśli Francuz przekłada to sobie na depresję, Włoch na cyniczny oportunizm, a Niemiec lub Hiszpan na nostalgię czy rozrachunki z przeszłością. Wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy jesteśmy skwaterami przyszłości, przypuszczając atak z pozycji doraźnych wymogów teraźniejszości na resztę czasu. Hiszpan zaleca nam trzeźwo, abyśmy rozszerzyli perspektywę czasu i przestali traktować przyszłość jako wysypisko śmieci i giełdę problemów do rozwiązania. Jeszcze trzeźwiej podpowiada nam wybór szlaku nadziei, wybrukowanego wiedzą, gdyż pseudoliberalnej teologii wzrostu nie należy, broń Boże, przeciwstawiać archeoekologicznej ortodoksji zachęcającej do powrotu do jaskini, lecz wiedza, racjonalizm i naukę dające nam szansę na inteligentne odżegnanie przekleństwa funkcji wykładniczej wiodącej ku zagładzie. Zjeść ciastko czy ciastko zostawić wnukom? Zatkać dziób pisklętom wołającym jeść czy zachować część pokarmu dla potomnych? Nie zazdroszczę politykom fazy przejściowej rządzącym w dwóch wymiarach czasu, lecz przejście do historii zwiastuje tylko tym, jak niegdyś Churchill, a dziś być może Obama, którzy obiecują wygraną po przejściu ścieżki zdrowia umojonej takimi atrakcjami jak krew, pot i łzy. Co na język odpowiedzialności i nadziei przełożyć by można tak: dać natychmiast więcej tym, którzy nie mają nic, i zabrać tym, co mają za dużo. Zamiast wydawać 180 miliardów rocznie na walkę z wiatrakami globalnego ocieplenia, wydać choćby 10% tej sumy na przezwyciężenie doraźnej klęski głodu z natychmiastowym skutkiem, zmienić kryteria liczenia PKB, w którym zyski sumuje się ze stratami dla ludzi i środowiska, nie sponsorować modnych, acz nie wydajnych technologii, włącznie z biopaliwami, bateriami słonecznymi albo wiatrakami, lecz badania nad technologami przyszłości, zakazać wreszcie wszelkich form reklamy. Haha. Wybiła godzina prawdy, mówił mesjanistycznie Obama w swym wystąpieniu przed kongresem, wzywając do poświęceń. Nadszedł moment, byśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za przyszłość. Nic dodać, nic ująć, lecz trudniej wykonać.
W języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Rozpoczynamy nasz przegląd od szczytu społeczno-gospodarczego zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim przez Lecha Kaczyńskiego. O tym, jak walczyć z kryzysem, rozmawiali politycy, ekonomiści, przedsiębiorcy i samorządowcy. Według Lecha Kaczyńskiego jest szansa na porozumienie społeczne, by razem walczyć z trudną sytuacją gospodarczą. Prezydent wyraził nadzieję, że wspólny front uda się wypracować również na szczeblu politycznym. Czy panowie podzielają ten pogląd? Czy faktycznie uda się osiągnąć kompromis w sprawie metod walki z kryzysem? Pan Michał Karnowski?
Myślę, że napięcia są nieuniknione i że już widzimy powoli na ekranach telewizorów. Zresztą jak patrzę na polską politykę, to jest dla mnie największa zmiana. Zmiana na twarzach ludzi. Bo zawsze przecież w Polsce zamykano fabryki, zawsze były problemy, konflikty, ogniska lokalne. Ale którzy wcześniej czuli, że no jest jakaś inna droga, że jeden zakład pracy zniknie, coś innego się pojawi, własna firma może. No Polacy naprawdę byli bardzo dzielni i umieli sobie radzić. W tej chwili mam wrażenie, że ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, czują za sobą ściany. I w związku z tym ja sądzę, że tych konfliktów będzie jednak więcej. To znaczy, że nieuniknione są spore napięcia społeczne, protesty, pewnie także może jakieś zawirowanie na scenie politycznej z tym związane, czy próby wdarcia się na tą scenę jakiejś grupy niezadowolonej. Natomiast to jest ważna inicjatywa o tyle, że im więcej takich amortyzatorów, takich miejsc, gdzie można przynajmniej próbować negocjować. Ci się troszeczkę posuną, ci w tą stronę, pracodawcy troszeczkę zrozumieją, że ta presja, którą teraz mogą wykonywać bardzo mocno, nie może być przesadnie mocna, jeśli chodzi na przykład o zmniejszanie zarobków. Związkowcy zrozumieją, że w tej chwili nie można żądać, a są przecież teraz też takie żądania podwyżek płac, a politycy usłyszą, co naprawdę należy zrobić, no to jest dobre, ale raczej widzę to jako jedną z inicjatyw, która może zmniejszyć to napięcie, ale na pewno nie zlikwidować, no i nie rozwiązać. Przez ten kryzys musimy przejść, jesteśmy krajem peryferyjnym i jako ten kraj raczej musimy po prostu czekać na to, aż się inni z nim uporają i my za jakiś czas odczujemy tego skutki.
A zatem ważne spotkanie, podczas którego mówiło się także, że najważniejsze w tej chwili to ochrona miejsc pracy. Czy pan podziela ten pogląd, pana Natalarciu?
Oczywiście, tylko że są jednak ciągle dwie zupełnie różne wizje tego. Dlatego, że mamy z jednej strony to stanowisko rządu, które jednak ciągle trzyma się poglądu, że najważniejsza jest dyscyplina finansowa, jest redukowanie wydatków i pomaganie no tylko wybranym pewnym grupom, tak jak na przykład ten pomysł dopłacania do tych, którzy spłacają kredyty bankowe za mieszkanie i to też określona ma być grupa ludzi, którzy utracili pracę, młodzi i tak dalej, więc to są takie wycinkowe zupełnie inicjatywy. No i z drugiej strony stanowisko prezydenta i jego doradców, którzy uważają, że jednak tak jak większość krajów powinniśmy pójść tą drogą ożywiania za wszelką cenę koniunktury poprzez nawet zwiększenie deficytu budżetowego, na co się z kolei nie zgadza rząd, no bo to by oddaliło przede wszystkim perspektywę wejścia do euro. Moim zdaniem bliższa mi jest, powiem, ta koncepcja prezydencka, no ale wszyscy się poruszają trochę po omacku i jednak to są zupełnie dwie różne koncepcje.
Tylko dodam, że to nasze poruszanie się po omacku jest tym trudniejsze, ponieważ no nie znamy danych podstawowych. Ja na przykład nie wiem, jak jest tak naprawdę z tym deficytem budżetowym. Czytam w poważnej gazecie, jaką jest Rzeczpospolita, że do końca lutego deficyt budżetowy sięgnie tyle, ile planowano na pół roku. Jest bardzo ostre dementi ministra finansów. Część ekspertów ekspertów jednak mówi, no rację ma gazeta, bo to spada i to na naszych oczach. Jeśli rząd tutaj oszukuje, to myślę, że naprawdę może za to srogo zapłacić, bo dane prawdziwe, wiedza o tym, gdzie jesteśmy, za co trudno kogoś obarczać, jest podstawą do uczciwej rozmowy. Jeśli prawdą jest, jak mówi rząd, że my nie możemy sprzedać na świecie naszych obligacji, no to rzeczywiście nie ma mowy o zadłużaniu, ale z kolei mamy informację o tym, że był przetarg na papiery dłużne polskie i on się zakończył niezłym wynikiem. Chciałbym znać prawdę, jeśli chodzi o liczby, bo w tej chwili nie znam, powiem szczerze.
Panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Mówimy o najważniejszych wydarzeniach tygodnia, wydarzeniach politycznych. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że zamierza odłożyć w czasie decyzję na temat powołania władz fundacji, która ma zarządzać placówką upamiętniającą powojenne wysiedlenia. To między innymi wynik rozmów z profesorem Władysławem Bartoszewskim. Na ten temat Angela Merkel rozmawiała także w Hamburgu z premierem Donaldem Tuskiem. Czy panów zdaniem odkładanie tej decyzji nie obciąża jednak stosunków polsko-niemieckich? Taką opinię wyraziła na przykład profesor Gesine Schwan, koordynatorka niemieckiego rządu do spraw stosunków z Polską, pana Anatol Arciuch.
Oczywiście, bo przede wszystkim, no dopóki ta sprawa nie będzie rozwiązana, to te stosunki będą jakie będą, to znaczy to jest taka otwarta, no nie powiem rana, no ale jednak coś się w tych stosunkach dzieje i tego nie można zamknąć, ale z kolei Angela Merkel, co jest oczywiste ze względów wewnętrznych, nie może w tej chwili podjąć jednoznacznej decyzji, dlatego że to lekko licząc to są 2 miliony głosów i przed wyborami ona tego nie zrobi. Także to są no trochę takie, to co ona wykonuje, ruchy pozorne, licząc na to, że Polacy się tym zadowolą. Premier Tusk po spotkaniu z panią Angelą Merkel powiedział, że obecność Eryki Steinbach w tej Radzie razi naszą polską wrażliwość. Ja muszę powiedzieć, że ja patrzę na to trochę inaczej i ostrzej. Moim zdaniem samo istnienie takiej instytucji, powołanie razi polską wrażliwość. Reszta to jest sprawa drugorzędna. No skoro wybraliśmy ten drugorzędny front, dobrze i to, że zwracamy uwagę i nie możemy się w ten sposób zgodzić, żeby pani Steinbach była. To jest sprawa no jednak pewnej zasady. Nie powinniśmy ustąpić.
A zatem strona polska słusznie się domaga odsunięcia Eryki Steinbach od Rady Fundacji, a to działanie nie ma nic wspólnego z szantażowaniem niemieckiego rządu, bo też takie głosy w Niemczech pojawiły się, że Polska szantażuje niemiecki rząd.
W Polsce też są tacy radykałowie, którzy mówią, że to są wewnętrzne sprawy niemieckie, nie wtrącajmy się, tak, niech się oni w nasze nie wtrącają, no ale wyobraźmy sobie, że polskie władze przygotowują jakąś wystawę, która by no, nawiązywała, nie wiem, do jakichś naszych praw, do jeszcze dalszych terenów na zachód i co, i to jest tylko sprawa polska? No nie, mam wrażenie, że coś pękło w tych relacjach na dobre. Trochę według mnie niedobrze się stało, że tuż po wyborach na takiej fali antypisizmu, no część osób uwierzyła, że te problemy prawdziwe w relacjach polsko-niemieckich to jest tylko i wyłącznie wina PiS. No, ogólnie rzecz biorąc, że oto, prawda, jest partia, która nie umie się dogadać, relacje są niezłe, tylko trzeba inaczej rozmawiać. No, próbowaliśmy inaczej rozmawiać i z Niemcami, i z Rosją. Są jednak w obu tych kierunkach prawdziwe i realne problemy i myśmy trochę takim właśnie tonem wewnętrznym osłabili nasze stanowisko.
No, mnie się wydaje, że to zarazem oznacza jednak zmierzch pewnych iluzji. Myśmy uważali, że jakieś wyjątkowe stosunki nas łączą z Niemcami i rząd PiSu te stosunki popsuł.
Nie łączymy. Ja tak nie uważałem.
Nie, ale wielu tak uważało. Po prostu przyszło inne pokolenie już Niemców, to pokolenie, które nie poczuwa się do winy, a które jednocześnie czuje za sobą siłę Niemiec i odżywają. Ja nie mówię jakiś taki nacjonalizm ekspansywny czy coś takiego, ale istnieje już to poczucie siły niemieckiej i jednak Polska już jest tylko jednym z wielu partnerów. Zresztą tak samo się zaczyna zmieniać stosunek do Izraela, który był zupełnie specyficzny. I mnie się wydaje, że powinniśmy się z tym pogodzić i powinniśmy na gruncie twardego realizmu stawiać stosunki z Niemcami, a jednocześnie nie przemilczać tych rzeczy, które rzeczywiście są niepokojące w niemieckiej polityce.
Jakoś na poważnie wziąć udział w tej bitwie o pamięć. Mamy Walkirię, wcześniej był upadek o Hitlerze. To są duże dzieła, które działają na świadomość wspólnoty międzynarodowej i ludzi na całym świecie. Ma pan rację, panie Anatolu, że możemy od siebie wymagać realizmu, a ten realizm mówi, weźmy udział w tej bitwie o pamięć, bo ona się naprawdę toczy i inwestujmy w to, żeby świat mógł wiedzieć, jak było naprawdę, z naszej perspektywy.
Przypominam, że wydarzenia tygodnia, wydarzenia polityczne komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przez 3 dni przebywał w Stanach Zjednoczonych. Podczas swojej wizyty szef polskiej dyplomacji spotkał się m.in. z amerykańską sekretarz stanu Hillary Clinton i amerykańskimi kongresmenami. Wziął także udział w sympozjum z okazji 60-lecia NATO organizowanego przez Wpływową Radę Stosunków Międzynarodowych. Polski minister spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że amerykański program obrony przeciwrakietowej będzie kontynuowany. Minister dał jednak do zrozumienia, że liczy się ze spowolnieniem projektu przez Amerykanów. A zatem jak panowie oceniają efekty wizyty szefa polskiej dyplomacji w Waszyngtonie, pana Anatola Arciuch?
Tutaj są dwie rzeczy, to znaczy nasz minister Sikorski z jednej strony walczył oczywiście o interesy Polski, no i to jest ta obietnica, przynajmniej on tak to przedstawił, bo będziemy wiedzieli dopiero, jakie strona amerykańska się na ten temat oficjalnie wypowie, że patrioty, czyli rakiety, kompleksy antyrakietowe będą stacjonowane na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy tutaj będzie element amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej, czy nie. To jest znacząca sprawa dla Polski, no a z drugiej strony powiedzmy wprost pojechał we własnej sprawie, dlatego, że już jest chyba dla wszystkich oczywiste, że bardzo chciałby być sekretarzem generalnym NATO następnym. Jest i tak znany Stanach Zjednoczonych, no ale musiał się nowej administracji przedstawić i tutaj była całkowita zbieżność poglądów. Na pewno kandydatem amerykańskim będzie, natomiast wątpię, żeby był kandydatem europejskim.
Minister spraw zagranicznych jednak zaprzecza, jakoby podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiał o swojej kandydaturze na szefa NATO, ale osoby, z jakimi się spotykał w Waszyngtonie, mogą mu chyba bardzo pomóc w osiągnięciu tego celu, pan Michał Karnowski.
Tak, ja bym się też zgodził, że tu z moim przedmówcą, że to była rzeczywiście taka trochę kampanijna podróż. Zresztą widzimy taką aktywność ministra Sikorskiego trochę inną niż wcześniej. Ona nie jest jakby w sprawach narodowych, tylko przy okazji tam te sprawy polskie się pojawiają, ale widać, że skupiona na takich wątkach szerszych. Ja nie wiem, czy minister Sikorski wygra. Uważam, że to jest na pewno jeden z poważnych kandydatów, a w Polsce często lubimy mówić, a może ten na to stanowisko, ten na tamto. No, Sikorski całym swoim życiorysem, doświadczeniem pasuje do NATO, do stanowiska sekretarza generalnego. Wygra, przegra, nie wiem, ale gra jest poważna i on w niej poważnie bierze udział i wydaje mi się, że przedwczesne są głosy zarówno takie, że on już wygrał, albo takie, że nie ma żadnych szans. I Amerykanie pewnie się wahają jeszcze, ale też tutaj rozważają. I Europejczycy często gra tutaj rolę zbieg okoliczności, przypadek. Byłoby dla Polski naprawdę świetnie, gdyby minister Sikorski został szefem NATO, dlatego, że wniósłby do Brukseli, do tej siedziby NATO, to myślenie, które dla Polski jest dobre, czyli sojusz jednak musi być sprawny, zagrożenia nie są wirtualne i w związku z tym no, sojusz nie może być fikcją.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam naszym słuchaczom, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France Internationale zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy!
to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.